17.40 po południe wnet, a my już po dawce kultury i omówieniu filmu Legiony wracamy do bieżącej polityki, do kampanii do wyborów parlamentarnych. W naszym studio Robert Winnicki, Ruch Narodowy, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dzień dobry panie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panie pośle. No i może zacznijmy od tego, jakie są główne postulaty, to jak państwo chcą, mogą się państwo zapoznać, ale to, co pewnie zastanawia, to przywrócenie kary śmierci dla nadzwyczajnych przestępstw. Skąd taki pomysł, panie pośle?
Ze sprawiedliwości, ze zwykłego poczucia sprawiedliwości i tego, co było normą w naszej cywilizacji przez tysiące lat. I jest w większości państw świata tak naprawdę, w większości państw świata jest normą. Czyli jeśli ktoś się dopuścił niebudzącej wątpliwości, najcięższej zbrodni, morderstwa z premedytacją, czy na przykład kara śmierci za zdradę stanu podczas wojny na przykład zniesiona, to już zupełny absurd, tak? Jest kara najwyższa.
No. Kościół katolicki odnosi się do kary śmierci?
Kościół katolicki przez 2000 lat oczywiście karę śmierci jak najbardziej akceptował jako rzecz normalną, naturalną i będącą. Są katolickie argumenty, na przykład zebrane przez księdza profesora Ślipko na temat kary śmierci w takiej broszurce. I wykładnia Jana Pawła II na przykład było takie stwierdzenie, że Kościół tradycyjnie dopuszcza karę śmierci, aczkolwiek pojawiają się wątpliwości, czy dzisiaj jej stosowanie jest... Więc jakby nauka katolicka nigdy nie wykluczyła kary śmierci. Dzisiaj od kilkudziesięciu lat w ramach pewnych takich nowinek, które w Kościele zagościły po II Soborze Watykańskim, no jest dyskusja czy debata, czy jest sceptycyzm wobec tej kary.
To tym bardziej może dziwić, bo w minionych kilku dniach, chyba wczoraj czy przedwczoraj, papież Franciszek wypowiedział się na temat kary dożywocia. Uznał, że kara dożywocia w ogóle nie powinna być stosowana, że jest to kara zbyt brutalna i powinna być wycofana.
No
to pewnie kara śmierci.
A Breivik powinien sobie móc grać w najlepszych gierkach komputerowych.
To tym bardziej, panie pośle, kara śmierci dla papieża w Watykanie jest na pewno też
nie jest to pierwsza szokująca wypowiedź papieża Franciszka. I ja jako katolik tradycyjny, taki, który stara się trzymać nauczania Kościoła takie, jakie było niezmienne przez 2000 lat, jestem głęboko zbulwersowany tymi nowinkami, które w ostatnich latach mocno płyną z Watykanu. To jest bardzo, bardzo zły kurs, gdy się w miejsce praw Bożych stawia ubóstwienie człowieka.
Piąte przykazanie jest nie zabijaj, panie pośle, przecież
nie
też.
Morduj, tak. Nie morduj. Nie morduj jest piąte przykazanie i dlatego jesteśmy zdecydowanie przeciwko aborcji. Natomiast tradycyjna nauka Kościoła oczywiście zawsze podkreślała, że ten, kto dokonuje najcięższych zbrodni, które nie ulegają wątpliwości. Ten sam się wyłącza i niejako sam wyłącza się spod tej zasady, a kara śmierci dla takiego człowieka jest również formą samoobrony społeczeństwa przeciwko największym zwrodnialcom. I są dobre przykłady państw, które bardzo rozsądnie, bardzo umiarkowanie stosują karę śmierci dla rzeczywiście najcięższych, najbardziej perfidnych zbrodniarzy. Jak na przykład Japonia. Kraj o bardzo niskiej przestępczości ogólnej i tam jest zarezerwowane z kilka przypadków rocznie dla naprawdę udowodnionych ponad wszelką miarę najbardziej obrzydliwych, perfidnych przestępców.
To tutaj już postawmy trzy kropki. Przejdźmy do spraw, które pewnie bardziej interesują naszych słuchaczy, a mianowicie odnośnie gospodarki. Co Konfederacja proponuje Polakom, żeby żyło im się po prostu lżej i łatwiej w społeczeństwie?
Przede wszystkim proponujemy zejście na ziemię w tematach gospodarczych i będziemy proponowali pakiet dla polskich przedsiębiorców w najbliższą sobotę, dlatego że to, co się dzisiaj wyprawia w temacie opowieści, że można tak sobie po prostu ustanowić jakąkolwiek pensję minimalną i że przedsiębiorcy mają ją wypłacić, no można tak powiedzieć, to się pewnie wielu osobom spodoba, tylko prawda jest taka, że to oznacza, że dla wielu nie tylko przedsiębiorców, ale i pracowników, że wejdziemy w erę, po pierwsze, szalonych wzrostów cen, bo takie skokowe, niepowiązane ze wzrostem
gospodarczym. Jakieś analizy państwo mają, bo przecież 4 tysiące netto to chyba nie są jakieś duże pieniądze, panie pośle. Za 4 lata.
To nie są duże pieniądze, ale proszę zwrócić uwagę na to, co już dzisiaj dzieje się z cenami. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów spożywczych poszły przez ostatnie półtora roku ceny w górę o 20-30%.
To inaczej, jaką receptę ma więc Konfederacja na to, żeby zarobki rosły, a ceny nie rosły?
Ma taką receptę, żeby mniej ludziom zabierać, a nie więcej rozdawać. To znaczy my postulujemy zniesienie PIT-u w ogóle. Nie, żadnej gonitwy co roku na koniec kwietnia, ponieważ
czyli
to nie jest efektywne.
19% więcej byśmy zarabiali.
Czyli wiele osób by zyskało i komfort pewien psychiczny, ale i więcej pieniędzy. Poza tym uważamy, że system emerytalny jest niewydolny, totalnie niewydolny, ale, i uważamy, że trzeba wprowadzić dobrowolny ZUS.
To są główne państwa postulaty, to nawet gdzieś obiło mi się o uszy, że to jest to takie 1000+, które każdy by Polak miał. Ale w związku z tym, że jeżeli odejmujemy podatek PIT i likwidujemy ZUS, to z automatu by musiały być zlikwidowane także te świadczenia, które dzisiaj są. Nie uważa pan, czy państwo to policzyli, że 500+ znika, czy 13 emerytura znika, czy jak to wygląda w praktyce?
Nie ma w Polsce 13 emerytury, jest na razie tylko zapowiedź tej 13 emerytury.
No,
jest jednorazowa wypłata. My uważamy, że efektywne zreformowanie gospodarki i pójście w likwidowanie biurokracji pozwoli nam realnie uzyskać naprawdę dziesiątki miliardów w skali roku. Trzeba się zastanowić nad 500+, nad formą i proszę zwrócić uwagę, przy dużym wzroście, przy właśnie takim, to co oni prognozują w sprawie pensji minimalnej, to z jednej strony będzie powodowało, że pracodawcy będą kombinować, to znaczy będą zwalniać ludzi, będą przynosić ludzi do szarej strefy, będą robić pół etatu. Będzie po prostu szara strefa się znowu powiększy, jeśli to będzie tak zrobione, jak oni zapowiadają. To po pierwsze, to nie będzie korzystne dla pracowników. Po drugie, duży wzrost cen, co to oznacza? To oznacza, że do 500+, za 2-3 lata będzie warte nie 500, już teraz nie jest warte 500 w stosunku do tego, co się działo w 2016, kiedy to wprowadzali. Już teraz jest warte, nie wiem, 400, tak? Za 2-3 lata będzie warte 200 albo 150 zł, bo wysokość świadczenia się nie zwiększy, a ceny będą galopująco szły do przodu. My proponujemy odwrócić tę rzecz, zostawić naprawdę więcej w kieszeniach Polaków i podyskutować o tym, w jaki sposób te świadczenia, tak? Bo też zwróćmy uwagę, świadczenie...
A może państwo są za tym, żeby nie było w ogóle płacy minimalnej?
To jest dyskusja, która toczy się pomiędzy narodowcami a wolnościowcami.
I komu i do kogo jest panu bliżej?
Nie, no jestem narodowcem, tak?
Ale nie chodzi mi o to, żeby płaca minimalna była, funkcjonowała w ogóle,
Ja uważam, że płaca minimalna ustawiona na jednym chociażby poziomie w całym kraju, przy naprawdę bardzo dużych różnicach w zarobkach w Warszawie i w innych regionach, dużo biedniejszych, to nie jest normalny, zdrowy wyznacznik. Jeśli już mówimy o płacy minimalnej, to moim zdaniem trzeba byłoby jednak ją przedyskutować i zróżnicować regionalnie, tak? Bo gdyby ona miała być efektywnym
odbiciem... Ale to nawet dobre hasło, płaca minimalna, regionalna.
No może i tak, zastanowimy się nad tym. Natomiast przede wszystkim nam zależy na tym, żeby te płace rosły zgodnie z rozwojem gospodarczym, tak? Żeby nie dokrajać tak polityki do gospodarki. I teraz zwróćmy jeszcze uwagę na takie wypowiedzi, które płyną z obozu rządzącego, jak pana wicepremiera Gowina. On mówi, musimy podnieść płacę minimalną, żeby 1 000 000 Ukraińców przytrzymać w Polsce, to z jednej strony. Mówi, że to ma być przyszła elita Polski.
To niepokojące były słowa.
To są słowa pana Jarosława Gowina. Mówi o przyznawaniu obywatelstwa. Już wcześniej o tym mówił. Także, a my mówimy odwrotnie. My mówimy tak, przecież fakt, że płace rosną zbyt wolno, to między innymi jest spowodowane tym, że strumień migracji jest zbyt szeroko otwarty. Bo gdyby była ograniczona podaż na rynku pracy, tych rąk do pracy, to by też wymuszało większy
Konfederacja zapatruje się na tak dużą diasporę Ukraińców w Polsce?
To jest oczywiście zagrożenie. To jest oczywiście zagrożenie, dlatego że nie są podejmowane działania integracyjne i asymilacyjne. To są zbyt duże skupiska w zbyt krótkim czasie, tak? Bo jeśli jakaś społeczność ma się zasymilować, zintegrować z większością, to musi to jednak nie być rzeka, tylko strumyczek.
A jaka dopływający. Recepta?
Recepta jest taka, żeby ograniczyć zdecydowanie skalę migracji.
Żeby... Jak pan chce to ograniczyć?
No, rozporządzeniem rządowym. To jest do zrobienia rząd. O tak! Przecież to są wszystko pozwolenia, które wydają wojewodowie. Wojewodowie działają na podstawie rozporządzeń rządu. I rząd ma może od tak ograniczyć imigrację.
A czy to nie było tak, że Ukraina po prostu dostała jakby pozwolenie od Unii Europejskiej na wjazd taki bezwizowy na teren Unii Europejskiej?
Wjazd bezwizowy to jest jedno, a pozwolenia, które wydają wojewodowie, to jest drugie. I ci wojewodowie, mianowani przez rząd, wydali w ubiegłym roku ponad 600 tysięcy pozwoleń, co stawia nas na pierwszym miejscu i najbardziej proimigranckim kraju w Europie. Niemcy wydali 500 000, a myśmy wydali 600 tysięcy. Wydaliśmy 20% zezwoleń z całej Unii Europejskiej. Na wjazd ludzi spoza Unii Europejskiej.
Ale przecież ci ludzie w Polsce pracują gdzieś jednak.
Pracują, oczywiście.
Ta praca jest potrzebna dla nich.
I ja nie mówię, żeby nie wpuszczać tutaj też na zasadzie tak, jak Polacy byli wpuszczani jako gastarbeiterzy do Niemiec i tak dalej, że pewna liczba rąk do pracy, ale my musimy prowadzić jakąś politykę migracyjną, a nie mówić, że od tak milion nagle obywateli, przybyszy z innego państwa będziemy osiedlać, nadawać obywatelstwo i będą przywódcami.
Widzi pan jakąś optymalną liczbę Ukraińców w Polsce?
Ja widzę na razie zastopowanie tego procesu, to po pierwsze, tak?
Całkowicie.
Zminimalizować to w tym momencie, a następnie prowadzić naprawdę przemyślaną politykę również w zakresie regionalnym. Ile poszczególny wojewoda może wydać, bo mamy przecież te słupki, są statystyki.
Gdzie? To najwięcej jest pewnie w Mazowieckim, tak?
Najwięcej oczywiście w Mazowieckim, ale to można powyliczać, tak? Ale przede wszystkim prowadzić programy kulturalne, prowadzić programy asymilacyjne. No i nie może być tak, że Ukraińc, który w Polsce przepracuje miesiąc, nabywa prawa do polskiej emerytury, która nawet minimalna jest kilkakrotnie większa niż na Ukrainie. Bo on nie wypracowywał tej emerytury. I to jest skandaliczne, że dzisiaj po prostu, no mówi się, że w drugą stronę to też może działać, no ale nikt nie pojedzie na Ukrainę po tamtejszą emeryturę, bo ona jest kilkukrotnie mniejsza niż Polska. No nie może być czegoś takiego.
Konfederacja, jak wiemy, była jedną z głównych sił politycznych, która w bardzo mocny sposób mówiła o ustawie 447. Państwo dalej...
Powiem więcej, była jedyną siłą polityczną, która o tym mówiła tak naprawdę przed eurowyborami. No nie, no jeszcze Kukiz15 usiłował to coś powiedzieć, ale już szybko poseł Rzymkowski poszedł do PiSu i się temat skończył.
Państwo przeciw tej amerykańskiej ustawie 447 cały czas protestują, cały czas ten sprzeciw jest u państwa widoczny, ale dzisiaj coś nowego w tej sprawie się stało? Coś nowego
no tak,
w tej sprawie
mamy na przykład relację pana Wysockiego, działacza polonijnego, który był na spotkaniu z przedstawicielem rządu amerykańskiego w tej sprawie. Rząd amerykański mówił, że mają się odbyć kolejna runda negocjacji, między innymi z ministrem Kolarskim z Pałacu Prezydenckiego, że temat cały czas jest negocjowany i dyskutowany i że środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych oczekują rządu polskiego jakiejś konstruktywnej propozycji w zakresie realizacji tych roszczeń. To nie jest tak, że temat gdzieś sobie umarł, że nie ten. To są publiczne spotkania, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych i które Polonia nam relacjonuje.
A coś więcej może pan powiedzieć o tym spotkaniu pana Kolarskiego? Ono ma się odbyć?
Ono ma się odbyć. To jest zapowiedź publicznego spotkania w USA ze strony tego pana, nazwisko musiałem sobie przypomnieć, tak, który jest wyznaczony do tych spraw przez rząd amerykański w tym momencie. Mamy deklarację z lutego tego roku pana Pompeo. Mamy notatkę pana po spotkaniu z panem Jezigredim, ujawnioną przez Stanisława Michalkiewicza. No sprawy są dosyć jasne i oczywiste. Toczą się negocjacje, toczą się pretraktacje. Z tych notatek wynikało, że sprawa ma ruszyć po wyborach, że Amerykanie rozumieją, że to jest trudny temat dla rządu RP. Trzymają kciuki, oczywiście to wynika z tych numerów, trzymają kciuki, żeby PiS wygrał, że to wtedy się to uda dobrze, polubownie załatwić. No i nacisk wzrośnie po wyborach.
No a jak rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, to jaką pan widzi przyczynę, że Donald Trump nie pojawił się na obchodach II wojny światowej? 80. rocznicy oczywiście.
bo nie aż tak bardzo mu zależało i bo miał bardzo dobry pretekst. Bo ten huragan rzeczywiście mógł uderzyć w tą Florydę, ona jest kluczowym stanem. Tam często są te huragany, ale to był bardzo dobry pretekst, a z tego, co ja wiem, to mu się nie bardzo chciało, ponieważ wszystko, co mieli do załatwienia, to już załatwili. Wystarczyło, że Pence przyjechał, podatek od źródła, podatek od wielkich korporacji internetowych, 1 miliard złotych, które miał trafić do polskiego budżetu, są wyrzucone do kosza. Ja już o tym alarmowałem na jesieni ubiegłego roku. Rok temu alarmowałem, że pani Mosbacher wzywa na dywanik polskich ministrów i ich strofuje, że tutaj Google, Facebook i inne giganty mają nie być opodatkowane.
Ale we Francji mają być opodatkowane.
A we Francji, no bo Francja jest poważnym państwem i nie daje sobie w kaszę dmuchać. I skoro te wielkie globalne korporacje czerpią tak olbrzymie zyski, również na rynku polskim, tak jak i francuskim, każdym innym, dlaczego one mają płacić podatki tylko w Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce, skoro tutaj zarabiają krocie na rynku?
No to tak, to właśnie warto przypomnieć, że nad Sekwaną taki podatek od tych największych gigantów internetowych ma być wprowadzony, albo, znaczy on już wszedł w życie i no i jakoś protestów chyba nie słychać. Może słychać, ale Francuzi sobie niewiele z tego robią.
Nie no, prosta sprawa. Chcecie działać na francuskim rynku, panowie z globalnych korporacji, no to zapłaćcie tutaj podatek, bo ogromne. Tak samo przecież te globalne korporacje działają w internecie. Jest mnóstwo ludzi już w internecie, siedzi w Polsce. Jest kilkadziesiąt już milionów tak naprawdę użytkowników różnych portali i tak dalej. To są ogromne zyski Google'a, Facebooka i innych korporacji. Jak mają zyski, to powinni płacić podatki. A tutaj nagle mamy radosną twórczość w wykonaniu rządu, który mówi, że nie, bo sojusznik, bo nie ten. A samoloty nam sprzedali, prawdopodobnie drożej niż innym. No więc jakby... A Trumpowi się już za bardzo tak nie chce latać poza rzeczami ważnymi. Nic ważnego nie miał do zrobienia.
Przedstawiciele Polonii mówią też o tym, że Mateusz Morawiecki, udzielając niemieckiej prasie wywiadu, powiedział, że Polska nie zaangażuje się w żadne działania w Zatoce Perskiej i że Donald Trump też mógł przyjąć to jako zniewagę w związku z działaniami wobec Iranu.
No, ostatnie 4 lata przyzwyczaiły Amerykanów, że rząd robi naprawdę wszystko, czego tylko sobie zażyczą. Więc jakikolwiek przejaw suwerenności czy asertywności musi przez nich być odczytywany jako coś szokującego ze strony tego rządu. Moim zdaniem, jeśli oni się uprą, to rząd niestety, obawiam się, że bez braku sprzeciwu społecznego, a my na pewno taki sprzeciw będziemy angażować, jeśli dojdzie do jakichś wydarzeń w Zatoce Perskiej, będziemy protestować przeciwko wysyłaniu tam polskiego wojska, no to oni i tak pod naciskiem Amerykanów to zrobią.
Pojawiły się także takie komentarze, takie hipotezy, że Polska walczy o reparacje od Niemiec właśnie w związku z tym, że mamy zapłacić odszkodowanie czy pieniądze za mienie bezspadkowe organizacjom żydowskim. Jak panu się ta hipoteza podoba?
No ale to jest hipoteza taka, która zakłada, że tu jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Niemcy nie zapłacą, ponieważ nie ma takiej siły politycznej, którą my możemy na nich wywrzeć i nacisnąć i wymusić to na nich. I racje moralne, historyczne, czy nawet prawne odgrywają tu rolę drugorzędną.
Kibicuje pan Arkadiuszowi Mularczykowi?
Tak, bo to jakby nam się te reparacje należą, ale będziemy wtedy mogli je wyegzekwować, kiedy będziemy mieli realne argumenty w nacisku politycznego w naszym ręku, a póki co ich nie mamy. Odwrotnie niż środowiska żydowskie mające nacisk administracji amerykańskiej na nasz kraj, bo to na końcu dna się liczy. I ja tylko zwracam jedną uwagę, że jakby cała kampania przeciwko Polsce, która jest rozwijana na forum międzynarodowym, oskarżając nas o Holokaust, to jest dokładnie jakby powtórzenie pewnych kroków, nacisków na administrację amerykańską, dokładnie powtórzenie tego, co działo się w latach 90. naciskiem na Szwajcarię. I Szwajcarzy zapłacili.
A jak pan się odnosi do tego, co powiedział Łukasz Adamski? Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskie Dialog i Porozumienie, powiedział, że państwa bałtyckie prowadzą działania zmierzające do uzyskania reparacji od ZSRR. Polska też powinna to zrobić. A tutaj?
No, czyli jak rozumiem od Federacji Rosyjskiej, bo ona jest spadkobiercą prawnym Związku Sowieckiego, no jakby też nam się należą, ale w reparacji od Federacji Rosyjskiej wierzę na tym etapie jeszcze mniej niż od Republiki Federalnej Niemiec, bo trzeba powiedzieć jasno, że można nawet wygrać jakieś procesy sądowe, międzynarodowe, no ale po prostu trzeba mieć siłę gospodarczą, polityczną, militarną i mieć samodzielność na arenie międzynarodowej, a nie być czyimś klientem.
No, jak to się w najbliższym czasie będzie wszystko toczyło? Czy Konfederacja znajdzie się w Sejmie, czy poza nim będziemy?
Jeśli się nie znajdzie, to Lewica będzie rządzić. I jedyną siłą, która zatrzyma Lewicę, jest Konfederacja.
Powiedział Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, a także jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.